Dzień dobry, tu Dagny Kurdwanowska. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Sukcesu Pisanego Szminką, a dzisiaj porozmawiamy o energii, a konkretnie o dobrym zarządzaniu energią i o tym, jak to wpływa na bycie lepszym liderem i bardziej skutecznym liderem. A moim gościem jest Małgorzata Czarnecka, psycholog i prezes zarządu Human Power.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Pani Małgorzato. Spotykamy się z powodu raportu Praca, Moc, Energia w polskich firmach, które zrealizowało Human Power. Jestem ciekawa, dlaczego to badanie powstało?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie ja od kilku lat po prostu zajmuję się jako psycholog konsekwencjami czy skutkami ubocznymi stylu pracy, jaki w tej chwili dominuje i tego, że my pracujemy rzeczywiście w erze cyfrowej i faktycznie jesteśmy coraz bardziej, że tak powiem, w tym tempie dzisiejszego świata dociśnięci przez tempo pracy, przez oczekiwania organizacji, w których pracujemy. Często to też są oczywiście nasze oczekiwania. Ale też przede wszystkim przez ilość informacji, która do nas dociera, które musimy obsłużyć. I ponieważ wcześniej moje życie zawodowe było związane z nowymi technologiami i z uczeniem ludzi przez nowe technologie, to pewnego dnia, jak byłam w Londynie na konferencji i słuchałam różnych ciekawych wykładów i wystąpień futurologów, no to właściwie tak siedziałam i zastanawiałam się, okej, to my właściwie żyjemy w bańce technologicznej i pytanie, jak długo my będziemy w stanie dźwigać jako organizmy żywe ten napór informacyjny i to tempo, które fundują nam nowe technologie, bo one oczywiście fantastycznie powodują, że biznesy się rozwijają, globalizacja, wszystko, prawda? Zupełnie jakby skraca nam się i zmniejsza świat, ale skutkiem ubocznym jest to, że jednak biologicznie my nie jesteśmy dostosowani do tego tempa. Po prostu nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie, w ostatnich 20-30 lat, dostosować się do tego, żeby obsługiwać taką ilość informacji. Stąd właśnie moje zainteresowanie jako psychologa, już nie bardziej nowymi technologiami, ale skutkami ubocznymi nowych technologii. A druga sprawa, to żeby rzeczywiście trafić do świata biznesu, to co chcemy robić, to musi być rzeczywiście użyteczne. I wydaje mi się, że jakby ta praca, którą ja wykonuję, którą wykonujemy w ogóle w Human Power, to rzeczywiście jest bardzo mocno taka misyjna w tym wszystkim, natomiast oczywiście też bardzo biznesowa. I o tym właśnie też jest to badanie, żeby pokazać ten biznesowy wymiar ludzkiej efektywności, produktywności tego po prostu, kiedy dużo naprawdę oznacza za dużo w naszym życiu.
Jednym z tematów tego raportu mam praca, moc, energia. Do tej pory, kiedy mówiliśmy o skuteczności bycia liderem, to na przykład mówiliśmy o tym, że wymaga to dobrego planowania zadań. Mało się mówiło o tej energii. To na czym dokładnie polega właśnie ten element zarządzania energią i dlaczego jest tak ważnym elementem tego raportu?
Tak naprawdę to jakby cała idea zarządzania energią jest dosyć mocno taka pojemna, bym powiedziała. Czyli to fakt planowania też zadań odpowiedniego, ustalania priorytetów jest absolutnie też elementem energii, tak? Tylko pytanie zarządzania energią, tylko jakby punktem wyjścia i pytaniem jest to, z jakich w ogóle składowych jakby złożona jest ta cała idea. I ta idea tak naprawdę zakłada cztery poziomy energii. Pierwszy poziom, taki bym powiedziała najbardziej niedoceniany, to jest poziom energii fizycznej, tak? Czyli tutaj akurat mówimy o śnie i odpoczywaniu, który, jak pokazują nasze badania, między innymi jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów. Odżywianie, taka prozaiczna rzecz i aktywność fizyczna, z której też nie zdajemy sobie sprawy, jak jest ważna. Drugi poziom, czyli jak już mamy ten poziom pierwszy fizyczny, powiedzmy zaopiekowany, to jest jeszcze jakby kolejny poziom bardzo ważny i równoległy zresztą z pierwszym niekiedy, to są emocje. Dlatego, że emocje to oczywiście dosyć są nam bliskie, bo wiemy, że te silne, nieprzyjemne nas dosyć mocno trenują. Wiemy, że silne, przyjemne uskrzydlają i powodują, że nam chce się więcej, ale też nie zdajemy sobie sprawy, że zarówno i jedne i drugie, jeśli są silne, to też pozbawiają nas energii. Natomiast sam poziom emocji może rzeczywiście bardzo silnie wpływać na ciało, w związku z czym może nam to ciało porwać do działania, tak? Nawet jeżeli trochę nie dosypiamy, nie dojadamy, czy się po prostu nie ruszamy. Kolejny poziom to jest poziom energii mentalnej i tu właśnie jest to, o czym Pani powiedziała, czyli właśnie priorytetyzacja zadań, to czy my jesteśmy w stanie
skupić się na pracy.
Oczywiście. Czy my w ogóle świadomie zarządzamy swoją uwagą. I to jest też taki bardzo duży, szeroki temat, który za chwilę, mam nadzieję, trochę bardziej poruszymy, dlatego że właśnie zarządzanie własną uwagą jest taką metakompetencją dzisiejszą wśród liderów. I bez tego, jeżeli ja jakby nie wiem, czy nie kieruję swoją uwagą świadomie, to tak naprawdę nie możemy mówić, że zarządzam swoją energią, bo tam, gdzie idzie moja uwaga, tam idzie moja cała energia. I ostatni poziom, też taki najbardziej chyba abstrakcyjny dla biznesu, które my staramy się dosyć konkretnie ujmować, to jest znowu sfera duchowa. Ale w takim rozumieniu poczucia sensu i celu tego, co robię, miejsca, w którym jestem, tak? Mhm. Tego, na ile się realizuję w tej pracy, którą wykonuję, ale też tego, że postępuję zgodnie z wartościami, tak? Które wyznaję i też mam ich świadomość. Robię coś ważnego, istotnego dla innych i też jakie są proporcje tych rzeczy mało istotnych, które robię, które są elementem każdej pracy w stosunku do tego, co na przykład istotnego robię. W związku z czym ta sfera duchowa też dotyczy takiej właśnie dobroczynności, misyjności, tak, wszystkiego tego, tak, bycia w społeczności, tego, co nas karmi tak z wyższego poziomu. I też może rzeczywiście porwać nasze ciało do działania również.
No właśnie, z tych badań to niestety nie wychodzi wiele pozytywnych rzeczy, bo ci nasi liderzy, przebadani też, 292 liderów przebadaliście, tak. No to tak, pracują za dużo, mhm. Bo aż 75% menadżerów deklaruje, że pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie. Generalnie jesteśmy rozproszeni, trudno nam się skupić na działaniu. Część tylko zaczyna, chyba tam mniej więcej mm-hmm. połowa zaczyna od robienia planu dnia, ale już wcale nie połowa kończy dzień ze zrealizowanym planem dnia. Czy to wynika z tego, że nam ta energia właśnie gdzieś ucieka po drodze, bo mamy zaniedbane te sfery, o których Pani mówiła?
Ja myślę, że to wynika w ogóle i kluczem do zarządzania energią i tego, o czym my dzisiaj mówimy, to jest samoświadomość. Dlatego, że my bardzo często działamy na autopilocie, mm-hmm. czyli zaczynamy dzień i nawet jeżeli mamy dobrą intencję i taką, z taką świadomością mówimy, ok, to ten dzień będzie wyglądać inaczej, to sobie wszystko zaplanuję, będę wiedzieć, jakie mam priorytety, zadbam o to, żeby zjeść.
Co pilne, a to co ważne.
Tak, oczywiście. To potem po prostu coś takiego się dzieje w ciągu dnia i to jest oczywiście napór zadań, które mamy, ilość informacji, telefonów, które musimy odebrać, szczególnie to naprawdę dotyczy liderów i menadżerów, że my po prostu o tym zapominamy i teraz to wymaga, tak naprawdę dbanie o siebie wymaga energii, tak? Jak my tej energii też nie mamy, bo to jest uwaga, to jest jakiś wysiłek, jeżeli nie mamy tego w nawykach.
Tak, cierpliwość.
Tak, bo jeżeli oczywiście mamy liderów, którzy w nawyku mają dbanie o siebie, chodzenie na treningi, to jest po prostu dla nich czynność automatyczna, jest godzina określona, wychodzą z pracy, idą ćwiczyć, jedzą posiłki, wszystko mają wyregulowane, to w ogóle o tej grupie nie mówimy. Ale mówimy o tych osobach, które jakby sprawdzają się swoją pracę, kochają swoją pracę, są bardzo zaangażowane, ale jakby gdzieś ta sfera fizyczna na przykład jest daleko od nich. Kolejną bardzo ważną też rzeczą jest to, że my trochę nie mamy wiedzy, jak właściwie my mamy zarządzać sobą w kontekście swojego stylu pracy w dzisiejszych czasach. Bo nas tego nikt nie uczy. Tak, w szkołach nie uczą nas tego, jak działa nasz organizm, jak to wpływa na działanie naszego mózgu, to co zjemy, aktywność fizyczna, czy na przykład zabezpiecza nasze neurony przed stresem, my w ogóle nie mamy o tym pojęcia. I teraz, jeżeli my czegoś nie wiemy, no to nie możemy mieć do siebie pretensji, prawda, że
nam się to nie udaje.
Że to się nam nie udaje. No po prostu badanie pokazuje, trochę odzwierciedla rzeczywistość i faktycznie jest tak, że liderzy wypadają o wiele gorzej na tle swoich pracowników. My tutaj badaliśmy specyficzną grupę liderów w dużych organizacjach. Ale tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, bazując na mojej wiedzy i doświadczeniu, że ta sama sytuacja może dotyczyć właścicieli firm, tak? Więc tutaj oni się nie różnią za bardzo. Czyli są to jednostki, które z poziomu duchowego mają bardzo dobre wyniki, czyli są zaangażowani, mają poczucie silnego sensu, tak? Wierzą w to, co robią, dobrze znają swoją organizację, w związku z czym szybko wykonują te zadania, wiedzą, jak się w niej poruszać. Natomiast już jak schodzimy niżej, czyli do organizacji pracy, również swojego zespołu, to tu już zaczynają się wyzwania i problemy. Jeżeli chodzi o kontrolę emocji, to jeszcze dobrze to wygląda, dlatego że po prostu liderzy dbają o to, żeby być w kontroli, mhm. żeby tutaj, prawda, tą energię włożyć, żeby dyplomatycznie różne rzeczy załatwiać. Też bardzo często już są odporni poprzez różne doświadczenia, które mieli na różne sytuacje, więc mają dystans. No i jest tak, że dosyć kiepsko też to wygląda w aspekcie fizycznym, tak? Tutaj mamy podzielone, że tak powiem, grupy, bo część dba o siebie już, a część absolutnie nie. Czyli, czyli trochę jakby idzie taką strategią, zrywam swoje ciało do działania. Tak, kofeiną, cukrem, przekąskami, adrenaliną, czyli hormonami stresu. Także to jakby w ten sposób też wygląda, tak, w rzeczywistości.
Mhm. Właśnie bardzo mnie zaciekawiło to, co znalazłam w tym raporcie, czyli pytania, które Państwo zadają właściwie pracodawcom. Ile śpią liderzy, czy wiesz, ile śpią liderzy w Twojej organizacji? Albo czy wiesz, czy Twoi liderzy dobrze się odżywiają? Bo mam wrażenie, że to jest takie poszerzenie świadomości, że właściwie organizacja też może lub powinna się tym interesować, prawda? Bo do tej pory to była raczej sfera prywatna. To jak śpi lider, to w zasadzie jest jego sprawa. Jak śpi źle, no to to jego problem, ale to wychodzi na to, że to nie tylko jego problem.
Nie, absolutnie, znaczy, bo to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że my dopiero zaczynamy jako kraj, tak jako Polska, jako polskie organizacje, ale w ogóle cały świat zaczyna w ogóle się temu przyglądać, dlatego że trochę wymaga od nas tego rzeczywistość, no bo jeżeli my odbieramy, nie wiem, 200 maili dziennie, tak, no to w skali roku to jest... nie wiem, no jakieś 600,
tysiące.
Tak, no tysiące, tak? W związku z czym, no, jeżeli o tym mówimy, odbieramy około, nie wiem, 50 telefonów dziennie, czy mamy, no tak, no to są w ogóle takie liczby, które jak my sobie pomyślimy, okej, jak biologicznie my mamy to obsłużyć, w koncentracji uwagi, w procesach jeszcze oczekują od swoich firm, liderów, organizacje oczekują oczywiście tego, że będą kreatywni, innowacyjni, no to jeżeli ciało ich w tym nie wesprze, czyli oni na przykład nie będą spać, nie będą dobrze się odżywiać, no to jasne, że oczywiście osiągną efekty. Pytanie, czy to będą możliwie najlepsze efekty. I teraz w dobie wielkiej konkurencyjności, innowacyjności, walki o to, żeby być innowacyjnym, żeby być do przodu, bo w tej chwili świat bardzo szybko postępuje, to jednostki, które rzeczywiście potrafią bardzo dobrze zarządzać swoją energią, po prostu pracują na o wiele wyższym poziomie jakości, takiej, której jakby nie doświadczają osoby, które nigdy tego nie dotknęły. Mhm. Bo te osoby, które nie dotykają jakby bardzo takiej dużej uważności w dbaniu o siebie, one też dobrze pracują, żeby to nie było tak, że nie.
Tak.
Tylko kwestia jest taka, że my trochę...
Szybciej
to jest
tak, się jak... wypalają?
Tak, to jest kwestia taka, że to jest trochę tak jak taka fajna metafora, że osoby, które o siebie nie dbają, to trochę tak jakby wypiły drinka na imprezie, tak? I myślą, że ich odruchy są prawidłowe. A być może otoczenie by powiedziało coś innego. Czyli my też nie pamiętamy, jakby to było, albo nie wiemy, jakby to było, gdybyśmy o siebie dbali, wysypiali się, tak? Jedli regularnie, czyli jakbyśmy karmili tego swego hamera, który jest mózgiem i który spala bardzo dużo energii, regularnie, tak jakbyśmy funkcjonowali w ciągu dnia, czy byśmy doznawali na przykład spadków energii w ciągu dnia, czy dawalibyśmy radę bez adrenaliny, czy ta adrenalina by tak szybko się wydzielała, bo mielibyśmy tak niską odporność na sytuacje stresowe, jak mamy w tej chwili, gdy jesteśmy niewyspani, bo przecież sen absolutnie oprócz tej funkcji biologicznej regeneracji no spełnia, i to ostatnie badania z ostatnich kilku lat pokazują, również funkcję poznawczą, o której niewiele osób wie. I teraz osoba, która nie śpi za dużo, czy na przykład deficyt snu śpi 6 godzin na dobę, no to niestety już jest mniej odporna na stres następnego dnia i funkcje poznawcze są na niższym poziomie, między innymi wszystkie funkcje uwagi, rozpiętość, przerzutność, utrzymanie uwagi.
Potem problem ze skupieniem się.
Oczywiście. I teraz,
jeżeli,
dokładnie, jeżeli na przykład mamy dwóch liderów, jeżeli mamy dwóch liderów, tak, i jeden na przykład uprawia sport regularnie, tak, ma dobrą wydolność, ale też siłę, i można powiedzieć, no też powiedzmy, że te ćwiczenia zabezpieczają te neurony przed stresem, tak? Bo ten faktycznie ruch, aktywność fizyczna też na to wpływa. Odżywia się prawidłowo, tak? Nie doznaje jakichś dużych spadków energii, wysypia się. No i też oczywiście rezygnuje z używek, siłą rzeczy, bo to zwykle tak wygląda. I mamy lidera, który robi dokładnie odwrotnie. Czyli nie dosypia, pracuje po godzinach, zarywa noce, śpi po 5 godzin, tak? Nie rusza się. Uratuje się kawą, jakimiś energetykami, no to niestety, ale mamy dwie osoby o kompletnie innej efektywności, wydolności emocjonalnej. To w ogóle to jakby albo biologia nas wspiera, albo sabotuje. I teraz kwestia jest taka, żeby zacząć uświadamiać, i to jest trochę też funkcja właśnie organizacji, wracając do Pani pytania, w tym, żeby jakby wspierać te osoby kluczowe w swojej firmie, ale oczywiście no, wszystkich jak najbardziej uświadamiać, natomiast te kluczowe osoby w firmie, które mają ciągnąć i dowozić te cele, prawda, które firma wyznacza i efekty, w tym, żeby one mogły to zrobić. Bo to są osoby, które chcą to zrobić. Pytanie, czy są w stanie, tak? Czy chcieć oznacza móc w dobie takich dużych wymagań. I organizacje do tej pory faktycznie nie zaglądały ludziom do łóżek, do talerzy, tak? Jak ja to mówię.
Czy się nawadniają?
Czy się nawadniają, natomiast oczywiście kwestia jest taka, że zaczynają to robić pod taką bardzo pojemnym hasłem well-being, tak? I zaczynają o to dbać, no bo z drugiej strony jakby można powiedzieć, że w sytuacji znowu konkurencyjności na rynku i walki o talenty, to dochodzi kolejny czynnik, nie tylko o to, żeby tych najbardziej obciążonych wesprzeć i zadbać o to, żeby faktycznie no, podpowiedzieć ich, jak oni mają jeszcze bardziej efektywnie pracować, skoro firma ma coraz bardziej ambitne cele i cały czas jest w zmianie, tak? W tej chwili wiele organizacji jest w permanentnej zmianie, która drenuje, stresuje, ale jeszcze dochodzi ten czynnik walki o talenty, czyli tworzenia takiego środowiska pracy, które rzeczywiście przyciąga kandydatów najlepszych. A badania pokazują, że w tej chwili 80% na świecie kandydatów do pracy i pracowników rozważa kolejne miejsce pracy, tudzież zostanie u tego pracodawcy, którego jest, pod kątem, w perspektywie najbliższych 10 lat, jakby w kategoriach tego, czy pracodawca dba, czy ma programy well-being, czy te warunki pracy, środowisko pracy jest sprzyjające. To jest 80%. I pomimo, że te badania nie dotyczyły Polski, to u nas ten trend coraz bardziej też jest widoczny.
Tak. No, można powiedzieć, że zarządzanie swoją energią staje się jedną z kompetencji, którą lider przyszłości po prostu musi mieć.
Tak, chociaż ja myślę, że zarządzanie energią będzie gdzieś tam w dalszej perspektywie, a w pierwszej perspektywie, co już coraz bardziej widać i co coraz głośniej się o tym mówi, to jest zarządzanie własną uwagą. Bo my bez zarządzania własną uwagą nie jesteśmy w stanie zarządzać własną energią. Tak, to jest to. Jeżeli ja nie czuję, że chce mi się pić, jestem głodny, bo jadę na adrenalinie i po prostu mam odcięte te funkcje, tak? Po prostu nie mam łaknienia. I adrenalina mnie po prostu zrywa moje ciało do działania, no to w tym momencie no, nie możemy mówić o świadomym zarządzaniu własną energią. Jakby zarządzanie własną uwagą, bycie tu i teraz, łapanie tych drobnych momentów w ciągu dnia, gdzie ja się kotwiczę i sprawdzam, gdzie ja jestem, co robię, jak się czuję i co chcę zrobić dalej, a nie jadę na autopilocie, no to w tym momencie rzeczywiście to jest ten klucz, tak?
No tak, tu przechodzimy do tego kolejnego elementu, o którym troszeczkę już wspomniałam, czyli o tym planowaniu dnia. I o tym, że mniej niż połowa menedżerów, liderów potem ten plan realizuje. No i do mitu multitaskingu. Bo nam się cały czas wydaje, że da się robić 5 albo jeszcze więcej rzeczy naraz, podczas gdy już chyba wszystkie badania możliwe udowodniły, że po prostu tak nie jest. I cały ten multitasking też nam odbiera pewnie energię, prawda?
Tak, ja absolutnie zgadzam się faktycznie z tym w praktyce. My na sali też bardzo często spotykamy osoby, które rzeczywiście cały czas nadal mają przekonanie. To badanie nasze też pokazuje, że prawie 40% badanych nadal ma przekonanie, że jest wielozadaniowa. Natomiast tutaj trzeba trochę też pogłębić ten temat, bo mamy różne typy zadań. I teraz nasz mózg rzeczywiście jest stworzony do tego, żeby wykonywać bardzo proste czynności i proste zadania automatycznie. W związku z czym, jeżeli na przykład kasujemy skrzynkę mailową, czyścimy maila albo odpowiadamy na zasadzie tak, nie, dziękuję, na razie, tak? No to jakby rzeczywiście my możemy to robić z automatu i ewentualnie jeszcze prowadzić jakiś prosty dialog z osobą, która do nas coś mówi, ale nie podejmujemy tam trudnych decyzji. I w tym sensie multitasking, czyli trochę takie ślizganie się po powierzchni zadań, jest możliwe. I dużo osób to uprawia. Umówmy się, że są takie departamenty, działy, ale też specjalizacje, jak obsługa klienta, nie wiem, gdzieś tam, gdzie wypychamy dużą ilość zadań, czyli idziemy na ilość, nie na jakość, bo nie ma takich oczekiwań od nas, żeby to było bardzo jakościowe. I mamy takie typy zadań, rzeczywiście, no musimy je wypchnąć i wtedy rzeczywiście możemy być multitaskingowi, o ile one są w pewnym sensie automatyczne, te czynności. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o pracy wysokojakościowej, mówimy o pracy kreatywnej, mówimy o tym, że musimy zagłębić się w temat, podjąć jakąś decyzję, przeanalizować, prawda? Czyli rzeczywiście zaangażować się świadomie w zadanie, które robimy. I nagle tutaj jeszcze mamy taki pomysł na to, że będziemy robić drugą rzecz merytoryczną, albo ktoś do nas przychodzi i mówimy tak, tak, mów do mnie, ja tutaj sobie będę pisać. No to niestety to, co zapamiętujemy, jest niezborne i niejasne, co ta osoba do nas mówi, tak? No albo zaczynamy słuchać tą osobę i przestajemy pisać i skupiać się na zadaniu, albo nie da się. I teraz poważnym problemem w wielozadaniowości jest to, że my trochę nie rozróżniamy tych zadań prostych od złożonych. Nie mamy też świadomości, co sobie robimy, jak te złożone zadania właśnie w ten sposób organizujemy, że sobie ciągle przerywamy, dlatego że spowalniamy swoją pracę nawet o 40%. To się po prostu nie opłaca, szczególnie w tych zadaniach takich wysokojakościowych.
To jest około 25 minut pracy.
Tak, to jest średnio dokładnie. Mniej więcej tak, od 15 do 25 minut pracy, bo tyle mniej więcej nasz mózg rzeczywiście potrzebuje, żeby wgłębić się w takie zadania bardziej złożone. Co ciekawe, nasze badanie pokazuje, że ludzie rzeczywiście też pracując w dużej dystrakcji doświadczają, jakby ta multizadaniowość trochę do nich przychodzi, bo średnio co 8 razy na godzinę mają przerywane zadania przez maile, telefony. Oczywiście to nie jest tak, że one są przerywane, tylko po prostu nie pozwalają na to, żeby były przerywane. To jest też taka ta drobna różnica. No ale w takim środowisku rzeczywiście łatwiej się odrywać, jeżeli nie wiem, że mi to po prostu nie służy. I bardzo ciekawe też są bardzo, bardzo często dyskusje na różnego rodzaju portalach, na przykład na LinkedInie, o tym, dlaczego ludzie pracują po godzinach, albo że pracodawcy, prawda, jakby to promują. Problem polega na tym, że nikt nie bierze pod uwagę, na przykład, że ludzie wolą zostać po godzinach, kiedy wszyscy już wyjdą, bo
jest
wtedy
spokój,
tak, mają też drugi pik energetyczny między godziną 17 a 19, czyli już są po tym tak zwanym spadku energii koło 15-14. No i co się dzieje? Oni wtedy sobie wrzucają te najtrudniejsze zadania, za które absolutnie nie mieli ochoty się zabrać, prawda, rano, i wtedy sobie wrzucają je na popołudnie. No i to też jest duże wyzwanie, tak? Że ta multizadaniowość przesuwa nam i wydłuża czas pracy, Nie tylko, że spowalnia nam jakby sam proces myślowy, ale też po prostu powoduje, że my wydłużamy ten czas pracy, bo kiedyś tą pracę trudną i tak musimy zrobić, prawda? Intelektualną.
No właśnie, jest to trudne, jak tu piknie mail, tutaj ktoś zadzwoni, tu przyjdzie SMS albo jeszcze jakiś inny komunikator się włącza.
Tak. I konsekwencją w ogóle tego jest też to, to też jest bardzo ciekawy wynik naszego badania, że około 25% badanych nie pamięta, co robiło poprzedniego dnia w pracy. Tak? Czyli jeżeli używam hormonów stresu, nie dosypiam, jak wiadomo, nie ćwiczę, tak, a mam strasznie dużo bodźców, czyli bardzo dużo się dzieje, jadę na hormonach stresu, no generalnie używam ich, tak, cały czas, no to nagle się okazuje, że te ślady pamięciowe specjalnie się nie tworzą. Część z nich oczywiście naturalnie się nie tworzy, bo nasz mózg by po prostu nie był w stanie ich, prawda, utrwalić, to jest naturalna kolej biologiczna, ale no, to jest też zatrważające, że po prostu nie pamiętają, co było poprzedniego dnia, o czym były prowadzone rozmowy, jakie były ustalenia, i to już jest niepokojące. I zadziwiające, prawda? Też z drugiej strony.
No tak. W Państwa badaniu wyszło 75% menadżerów pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie.
Tak, w związku z czym absolutnie menadżerowie biorą i pracę do domu w weekend, na weekendy, i pracują dłużej, rezygnują z przerw w pracy, tak? Czyli pod tym kątem tutaj wypadają trochę gorzej. Lepiej wypadają, jeżeli chodzi minimalnie o swoich pracowników, jeżeli chodzi o sposób odżywiania się, natomiast nie są to istotne statystycznie różnice, nie jest niestety aż tak dobrze. Trochę więcej piją wody, czasem trochę więcej się ruszają, tak? Natomiast, czyli ta świadomość, powiedzmy, biologiczna jest troszeczkę większa, natomiast styl pracy niestety, czyli to obciążenie, odpowiedzialność, którą dźwigają, no widać po prostu w obszarze umysłu i emocji, że niestety ona kosztuje, tak? I być może to wynika po prostu z tego, że ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, żeby pracować efektywnie, tak? Żeby się nie sabotować.
No właśnie, a z drugiej strony jednak już prawie połowa zauważa, że taki sposób działania, taki styl pracy, jaki mają, jest niekorzystny i dla ich zdrowia, i źle wpływa na ich relacje. No to co potrzebne jest do zmiany? Czy właśnie budowanie świadomości, czy też taka świadomość, to o czym Pani na przykład wspomniała, że są różne poziomy tej energii w ciągu dnia. I tego też często, prawda, tak, nie wiemy, że to, że czujemy się zmęczeni w pewnym czasie w ciągu dnia, to nie dlatego, że coś źle robimy, tylko po prostu dlatego, tak, że tak funkcjonuje
nasze ciało, nasz organizm. Tak, znaczy oczywiście punktem wyjścia w ogóle jest wiedza, czyli też można powiedzieć właśnie ta świadomość, jakby taki punkt w życiu, do którego my sami dochodzimy i stwierdzamy, ok, schemat, w którym funkcjonuje, nie działa, czy przestaje mi służyć, za dużo mnie kosztuje. To trochę przychodzi z wiekiem, mam takie poczucie, bo jak jesteśmy młodsi, czyli przed 30 rokiem życia, możemy bardziej poszaleć, możemy bardziej eksploatować się fizycznie, mentalnie, emocjonalnie, aczkolwiek znowu te młode pokolenia potrafią lepiej o siebie zadbać, to też jest bardzo takie znamienne w tej chwili i można się też od nich inspirować. Natomiast no niestety po tak mniej więcej 35 roku życia już trochę zaczynamy odczuwać te konsekwencje, tak? Tego stylu pracy, tego, ile nas to kosztuje. Jeżeli nie mamy energii po pracy dla swoich bliskich, już nie mówiąc o swoich zainteresowaniach, pasjach, to możemy zapomnieć, tak? Ale rzeczywiście Polska też generalnie w takim rankingu Better Life, które były przeprowadzone na krajach OECD, 38 krajach, my zajmujemy 31 miejsce w kontekście tego, że my w ogóle przeznaczamy czas na dbanie o siebie, na takie podstawowe rzeczy jak sen, jak regeneracja. My tego nie robimy, jesteśmy na szarym końcu. I jeżeli jakby brakuje nam tej świadomości, co mamy zrobić, żeby następnego dnia wystartować z dużym poziomem energii i go nie wyeksploatować do godziny 17, no to jakby nie mamy tej wiedzy, no to faktycznie nie wiemy też, od czego zacząć. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle wiedza na temat tego, co mi służy i też właśnie, co jest zgodne z moim rytmem biologicznym. Czyli jaki styl pracy byłby dla mnie najlepszy. Jeżeli ja jestem skowronkiem i chronotypem porannym, to wiadomo, że przeznaczanie porannego takiego czasu na odpisywanie na maile, które nie mają strategicznego znaczenia, czy rozmowy w kuchni przyjemne, co się robiło w weekend, na przykład w poniedziałek rano, tak, nie są najlepszą opcją, tak? Czy nie wiem, surfowanie w internecie, o ile moja praca właśnie nie jest stricte z tym związana, no to po prostu za bardzo nie ma sensu, tak?
Bo wtedy zabiera nam energię, a jednocześnie nic z tego nie ma.
Tak, znaczy no po prostu to tak, to w jakiś sposób, może nie jakoś bardzo, ale na pewno tą najlepszą energię nie przeznaczamy na rzeczy, które są trudne, najważniejsze i najtrudniejsze. Czyli my de facto, mając ten największy pik energetyczny, który możemy szacować pomiędzy 2 a 4 godziną od wstania, to powinniśmy przeznaczać de facto na najbardziej złożone i trudne zadania. Czyli na tak zwane połknięcie żaby, której nie chcemy. I stąd wynika to, że my bardzo często przekładamy najtrudniejsze zadania pod koniec dnia pracy.
Kiedy już nie mamy siły i siły woli, żeby to robić.
Oczywiście. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że to, co też Pani powiedziała, siła woli. Ona jest największa od rana, tak? Siła woli jest jak mięsień.
Potem się wyczerpuje.
Oczywiście. Potem się wyczerpuje. W związku z czym, jeżeli my pod koniec dnia sobie założymy, że idziemy na trening, no to naprawdę musimy się obstawić różnymi mechanizmami, jeżeli ten trening nie jest jakby naszą rutyną, żeby zacząć to robić regularnie, tak? Bo wystarczy, że tej siły woli zabraknie, bo mieliśmy trudny dzień, musieliśmy skontrolować swoje emocje kilka razy i nie nakrzyczeć na kogoś. No i ta siła woli po prostu gdzieś tam, prawda, już jej brakuje.
I potem wygrywa pączek, a nie siłownia.
I potem wygrywa, tak, pączek, nie siłownia i różne inne rzeczy, ale faktycznie jest tak, że jakby ta korelacja z tą naszą biologią, czyli żeby pracować, nie chodzi o to, żeby pracować mniej, tylko żeby pracować mądrzej, jest bardzo ważna. I jakby wielokrotnie dostawałam informacje zwrotne, że dostawałam maile, że bardzo ktoś na przykład dziękuje mi po warsztacie za to, że właśnie mógł jakby wykorzystać ten moment, że nie wierzył, ale okej, zrobił najtrudniejsze zadanie od rana i że to jest w ogóle taka zmiana jakościowa. No tak, bo przed godziną 12 ja mam najgorsze zadanie za sobą. Tak, poczucie satysfakcji, że ten dzień ma sens. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że my w ogóle nie ustalamy priorytetów. Znaczy nawet jeżeli je ustalamy, to potem trochę płyniemy z prądem. Czyli na poziomie deklaracji my jedziemy do pracy i my mamy na poziomie deklaracji takie przekonanie, wiem co jest moim priorytetem. I w naszym badaniu to wyszło rzeczywiście 60% badanych ustala priorytety, tak? Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli my tych priorytetów kilku, trzech dokładnie na przykład, tak, nie spiszemy, nie powiesimy sobie przed oczami, to jak ktoś co chwilę będzie do nas przychodzić, albo będą przychodzić kolejne maile,
i one to zapomnę, tak, w ogóle, co było.
Tak, to my nie będziemy wiedzieli, czego bronić. Czyli, tak, bo ja to zawsze mówię, własną piersią. No bo tak naprawdę, no wtedy płyniemy z prądem i rzeczywiście te 35% badanych uważa, że po prostu nie panuje nad tym, co dzieje się w ciągu dnia. I to badanie nasze też pokazuje, to też jest bardzo ciekawe. No ale nie panuje, dlatego że jakby być może no, nie do końca ma przekonanie czy świadomość tego, jak bardzo trzeba bronić tego, prawda, co chcę zrobić. Bo jeśli tego nie zrobię, to w dzisiejszych czasach jest tak, że ktoś mi ten priorytet ustawi.
No właśnie, wtedy realizujemy nie to, co jest pilne i ważne dla nas, tylko to, co jest pilne i ważne dla kogoś.
Tak, no i płyniemy z prądem, tak? Więc to jest niezwykle ważne. Nie mówię tutaj oczywiście o zwrotach akcji, no bo czasem priorytety muszą się zmienić w ciągu dnia, bo coś dzieje się w firmie. No ale chodzi o to, żeby taka świadomość była, prawda? No i ten spadek fizjologiczny, no to też tak zaplanować wtedy na przykład mniej znaczące spotkania. Przecież bardzo dużo spotkań w firmie odbywa się, których status, umówmy się, no nie jest jakiś kluczowy. I ludzie bardzo na to narzekają, tak? Że połowa spotkań jest bez sensu. I to też wyszło w naszym badaniu. W związku z czym, jeżeli, okej, musimy być formalnie, bo taka jest kultura organizacyjna w naszej firmie i nie wypada nam nie być, chociaż uważam, że na tym absolutnie trzeba pracować i komunikować i zacząć mówić o tym w firmie, że tych spotkań jest po prostu za dużo i je skracać. No ale okej, siedzę na tym spotkaniu, no ale to chociaż spróbujmy rozmawiać o tym, żeby nie ustawiać ich od rana, tylko na przykład w godzinach popołudniowych, tak, kiedy po prostu wszyscy mają trochę niższy poziom energii. Okej, są dobrze też przygotowani, zakładamy do spotkania i też je skracamy, żeby była jakaś dynamika utrzymana, żebyśmy nie zasnęli na tym spotkaniu, nie odpłynęli myślami gdzieś tam, albo nie klikali w komputer, tak, bo to też jest kolejna rzecz, czyli jakby to jest ogromny temat, znaczy jeżeli chodzi o to, jak dostosować swoją efektywność do biologii, to właśnie te podstawowe zasady rytmu biologicznego, który jakby rządzi naszym ciałem, to jest w ogóle pierwsza podstawowa rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, no i też dbać o to, no żeby pamiętać o tym głównym narzędziu, z którego my korzystamy, czyli z naszego mózgu. I jeżeli rzeczywiście, tutaj mówimy o pracownikach umysłowych, aczkolwiek pracownik fizyczny również tego narządu używa, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli siedzimy w bezruchu cały dzień i pracujemy przed komputerem, no to ten umysł, w sensie to, co wyprodukuje nasz umysł, czyli mózg, tak, jako narzędzie, no musi działać bardzo sprawnie. I teraz jeżeli my na przykład pomijamy śniadanie, nie pijemy wody, nie wstajemy od tego biurka w ciągu dnia, no to w jakim sposobem my możemy oczekiwać od siebie, że my będziemy na stałym poziomie działać mniej więcej? No nie będziemy, tak? I ten spadek o godzinie 15 czy tam 14 będzie jeszcze silniejszy niż ten naturalny, który mamy fizjologicznie, który rzeczywiście będziemy go doświadczać. Natomiast tym faktycznie można zarządzić.
Mhm. No, z tego wynika, że w zasadzie nasze dobre zarządzanie swoją energią musimy zacząć od takiego poobserwowania siebie, prawda?
Tak.
Tego, jak my się zachowujemy, jakie mamy nawyki, wyrobienia sobie takiej świadomości, nie wiem, policzenia nawet tych szklanek wody, którą w ciągu dnia pijemy, policzenia ile posiłków jemy, w jakim czasie, ile mamy przerw i zrobienia sobie sobie nawet tabelki w Excelu, żeby to wszystko policzyć, prawda? I dopiero potem zacząć coś z tym robić.
Tak, absolutnie. Znaczy w ogóle obserwacja taka sama siebie, uważność na siebie to jest podstawowa rzecz, natomiast żeby ta uważność nie była pod koniec dnia, czyli o matko nic nie zjadłam, o jejku nie wypiłam, chyba wypiłam jedną szklankę wody, ale za to 4 kawy, tak? I właściwie ten czas mi przeleciał przez palce, ciągle odbierałam maile i telefony, ale właściwie co ja dzisiaj zrobiłam? I jeszcze właśnie takie poczucie zdołowania. Tak. Więc ja proponuję, żeby absolutnie się tutaj samo nie obwiniać, nie biczować, tylko powiedzieć okej, no to zacznę od jednej rzeczy, tak? Najpierw sprawdzę, ile piję szklanek wody. Następnego dnia sprawdzę, ile jem posiłków. Tak? Czyli z większą uważnością. Zobaczę, co mnie boli, jak wstaję, tak? Czy mnie bolą plecy, w której części, czy nie wiem, tak mam poskręcane nogi pod biurkiem, że na przykład drętwieją mi nogi, bo to jest bardzo częste jeszcze to zjawisko. I jakaś taka pierwsza uważność na siebie i też na co idzie mój czas, czyli w ogóle, czy ja moje zadania, na przykład przez dystrakcję, to czy czasem ja nie wydłużam sobie tego czasu, policzyć, zauważyć dystrakcję w ciągu jednej godziny, tylko tyle.
Zrobiłam to ostatnio właśnie, jak przygotowywałam się do tego podcastu i tak sobie zaczęłam obserwować, jak realizuję zadania. I faktycznie dopiero wtedy się złapałam na tym, że zerkam na telefon, czy nie przyszło nowe powiadomienie, podglądam mail, bo widzę, że przyszedł, bo gdzieś tam wyskakuje z boku. I dopiero jak odłożyłam telefon gdzieś dalej i go wyciszyłam, wyłączyłam te powiadomienia w skrzynce mailowej, żeby po prostu mi nie wyskakiwały, a żeby skrzynka nadal była włączona, to dopiero wtedy mogłam się tak w pełni skupić na zadaniu, które robiłam. A nie miałam zupełnie świadomości, że właściwie to mnie tak bardzo rozprasza.
Tak, bo właśnie to znaczy można podziękować, tutaj może Pani podziękować jakby dopaminie. Ponieważ jakby za każdym razem, kiedy my sobie spojrzymy właśnie na to powiadomienie na social media albo zobaczymy sobie, o, jest coś na skrzynce mailowej, no to mamy wyrzut dopaminy, czyli od razu to jest ośrodek nagrody, który mówi, rób tego więcej, to jest przyjemne. I oczywiście to ma bardzo dobrą też funkcję taką, to jest taki ośrodek przyjemności, który mówi nam, okej, no nie rób tych zadań nudnych, nie siedź tam godzinę nad tym zadaniem, zobacz, jakie tu ciekawe rzeczy są. W związku z czym, no rzeczywiście, no walka jest tutaj trochę nierówna i jeżeli świadomie do tego nie podejdziemy, no to nasz mózg niestety no, pójdzie po linii najmniejszego oporu i będzie nas tutaj motywować. No będzie nas zwodzić oczywiście, bo to będzie szedł w stronę takich przyjemności. Natomiast faktycznie jest tak, że jak chcemy coś z tym zrobić, to musimy się zanurzyć w środowisku, które my sobie sami stworzymy świadomie, czyli to dokładnie to, co Pani powiedziała. Natomiast jeżeli oczywiście sobie tak myślę, że ktoś słucha tego podcastu i od razu pomyśla, no tak, ale to u mnie w pracy to jest niemożliwe, to ja zawsze proponuję, to może zacznij od 30 minut, 45 w ciągu dnia, na przykład od rana. I zobacz, co się stanie. Tak? Czy następnym razem, jak będziesz robić takie zadanie w skupieniu, to po prostu świadomie tym zarządź. Mhm. Ja też się śmieję, że jak już docieram do biura na przykład i siedzę przed komputerem, to jak mam pracę merytoryczną, to po prostu nie ma mocnych do godziny 12, nie ma możliwości, żeby ktoś do mnie się dostał. I rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam innego systemu pracy. Nie wyobrażam sobie systemu innego pracy, bo ilość i jakość tej pracy, którą ja w tym czasie zrobię, jest nieporównywalnie większa. Jak czasem podejmuję taką decyzję, że sobie myślę, okej, mam bardzo dużo takich drobnych rzeczy do wypchnięcia i wtedy jakby ja też tak powiem na też adrenalinie i na takiej reakcji, która ma mnie oczywiście jak najbardziej do tego przygotować, natomiast ja w takiej sytuacji merytorycznie bardzo głęboko to nie popracuję, tak? No, używam hormonów stresu, które no niestety jakby ograniczają pewne funkcjonalności, które zapewniają tą jakościową, kreatywną pracę, służą do czegoś innego. Czyli żebyśmy my świadomie wiedzieli, że mój dzień dzisiaj to mam około, nie wiem, 50 zadań, które muszę wepchnąć. Okej, świadomie wchodzę w tą reakcję walcz, uciekaj. Staram się jakoś pozabezpieczać na biurku, żeby wiedzieć, że mam pić wodę, przypominać na telefonie, że mam jednak wyjść na ten lunch. I jadę z zadaniami tak jak mam je poustawiane, ale wieczorem i po południu już daję sobie chwilę oddechu i w ciągu dnia staram się robić chociaż krótką przerwę. A innego dnia, kiedy mam bardzo trudne rzeczy, to już wiem, że na spokojnie, tak, wszystko mam poustawiane, bukuję sobie 2 godziny pracy w ciszy, gdzieś tam rezerwuję sobie małą salkę w firmie albo zostaję sobie na pracę zdalnej w domu i to zrobię. I wtedy to jest zupełnie inna rozmowa, czyli żebym ja świadomie zarządzała, czy zarządzał swoją pracą, tak? Żeby po prostu, no, zupełnie wbicie na inny poziom, prawda, efektywności własnej, produktywności. To wymaga trochę wysiłku, ale myślę, że jak ktoś tego posmakuje, no to nie będzie chciał pracować inaczej. To jest po prostu, to jest taki poziom też satysfakcji i szybkości wykonywania zadań, które nie da się z czymkolwiek porównać, więc...
Warto.
Tak, bardzo warto.
No właśnie, bo tu chodzi i o naszą skuteczność i efektywność, ale także o to, żeby po prostu nasze życie było lepsze i żebyśmy byli lepsi dla siebie.
Oczywiście, żebyśmy mieli też czas, prawda, na rzeczy, które kochamy robić, bo w tym momencie, jeżeli my szybciej wykonamy zadania, które mamy w pracy, nie zostajemy po godzinach, nie spowalniamy pracy swojego mózgu o te 40%, no to nagle się okazuje, że jestem w stanie najtrudniejsze zadania, które po południu, czy wieczorem, czy nie daj Boże w nocy, chyba że jestem Sofą, to daj Boże, wykonuję, prawda, długo, długo, wiele dłużej niż w ciągu dnia, no to nagle się okazuje, że no, robię dwa razy dłużej, tak? I to jest bez sensu. I ten czas, który ja mogę mieć na po prostu regenerację, nie wiem, aktywność, bycie z przyjaciółmi, coś, co też mnie doładowuje, energetyzuje, no to ja po prostu już na to nie mam czasu, tak? Także o to chodzi. To jest takie główne pytanie. Jak ja w ogóle chcę mieć, jaką ja chcę mieć jakość życia? I czy biorę za nią odpowiedzialność? Bo wracamy takim dużym kołem do kwestii organizacji. No gdzie jest ta granica? Dlatego, że zawsze z punktu widzenia w ogóle zarządzania energią w organizacjach musimy myśleć o tym, że jest poziom jednostki, czyli pojedynczej osoby, która jednak no, wkłada różne rzeczy na ten talerz, idzie o określonej godzinie spać, no i przecież nie robi to z pomocą swojej firmy. Drugi poziom to jest menadżer i jego zespół, bo tutaj też menadżera traktujemy jako jednostkę, ale później jak on się kontraktuje ze swoim zespołem, bo umówmy się, że jeżeli menadżer już uświadomi sobie, jaki sposób mógłby zarządzać swoją energią na takim głębszym poziomie, no to bez pomocy zespołu i tego, że ten zespół nie pracuje, znaczy pracuje w takim rytmie, to on sobie nie poradzi. Czyli, prawda, zespół też musi być wdrożony w ten system pracy i za nim podążać.
Przypłacicie no z góry.
Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. I trzeci poziom to jest poziom całej organizacji, czyli przyzwolenia odgórnego na pewne rytuały, które w organizacji są. Na to, że na przykład no, nie organizujemy spotkań w większości departamentów, no poza nim obsługą klienta, tak, na przykład, że nie organizujemy spotkań rano, tak, do godziny 11. Że na przykład poczta jest odbierana 3 razy w ciągu dnia i na przykład departament IT to ustawia, po to, żeby po prostu nie było dystrakcji. Mhm. Bo bardzo ciekawą jeszcze rzeczą z pocztą IT jest to, że mailową jest to, że jeżeli my na przykład odpisujemy szybko na maile, to one szybko do nas wracają, nowe. W związku z czym no podkręcamy sobie sami śrubę, tak? Ja zawsze też mówię na szkoleniach, jeżeli chcesz zwolnić trochę, czy lepiej po prostu zarządzać swoją energią, to po prostu 3 razy dziennie odpowiadaj na maila. To też jest bardzo ciekawa wskazówka, po prostu, tak, dla ludzi. W związku z czym jest ten poziom organizacji, to organizacje też coraz częściej zaczynają przyglądać się, co mogą zrobić odgórnie, jako dać taką wskazówkę, przekaz, czasem regulację, żeby pracownicy po prostu czuli się bezpiecznie, że mogą to robić, bo to trochę tak jest, że pracownik chce różne rzeczy robić, ale od razu a. obraca się na swojego menadżera, b. na całą organizację, czy czasem nie zostanie potępiony, czy to nie zostanie zauważone, tak i tak dalej.
No dobrze, to życzymy Państwu przede wszystkim większej uważności w drodze do dochodzenia do lepszego zarządzania swoją energią, bo to po prostu powoduje, że będziemy bardziej spełnieni, szczęśliwi i też skuteczni.
I pełni energii.
Tak. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Małgorzata Czarnecka, psycholog i prezes zarządu Human Power.
Dziękuję bardzo.